trakcie lotu słuchałem piosenki od Creedence Clearwater i to była Fortunate Son. Tutaj jedno z moich ulubionych zdjęć, bo to jest zdjęcie, które zrobili mi zaraz po wyjściu z samolotu i widać niesamowitą euforię i ten poziom energii. To szczęście na twarzy wraz z słynną kopułą zamykającą Burj Al Arab. Tak naprawdę to wszystko zaczęło się, jak miałem 6 lat i tata zabrał mnie na pokazy lotnicze. Oglądałem wtedy pokaz akrobacji, jak widziałem samolot wykonujący ślizg na ogon, to jest figura, w której samolot leci pionowo do góry. Pilot jakby dławi silnik i zaczyna się cofać przez swój ogon. Stwierdziłem, że jest to coś cudownego i powiedziałem tacie jako 6-latek, słuchaj, ja będę pilotem. No, oczywiście przytaknął i nie spodziewał się, że będę ten cel realizował, no ale jesteśmy teraz ponad 30 lat później jestem mistrzem świata wyścigów Red Bull Air Race i pilotem, który dokonuje rzeczy, które wydają się niektórym niemożliwe, więc na pewno zadziwiłem rodziców i są bardzo dumni. Ja od zawsze chciałem być pilotem akrobacyjnym. Nie myślałem nigdy, że będę pilotem samolotów pasażerskich. To wszystko zaczęło się od budowy modeli latających, szybowce. Na szybowcach latałem przez kilka lat. Później po szybowcach przyszedł czas takich decyzji trochę i miałem wtedy 19 lat i musiałem zdecydować, no dobra, co teraz? Chciałem iść do wojska, ale byliśmy niedługo po tym, jak wstąpiliśmy do NATO, więc nie było rekrutacji do Dęblina. Żeby dostać się na uczelnię w Rzeszowie cywilną, trzeba było już mieć licencję PPL, to taką podstawową licencję, która wtedy kosztowała 20 tysięcy złotych, a w 2000 roku to było bardzo, bardzo dużo. Więc stwierdziłem, że muszę te pieniądze zarobić i wyjechać. Obrałem sobie za cel Anglię, bo chciałem się uczyć języka. Pojechałem do Anglii jako niania do dzieci, bo tam zrobiłem licencję samolotową. Zacząłem latać. Im więcej latałem, zacząłem latać na akrobację. Również wstąpiłem do takiego brytyjskiego teamu. I wraz z naborem doświadczenia w lataniu akrobacyjnym przyszły te godziny, które były wymagane do zostania pilotem zawodowym. Zrobiłem tą licencję zawodową i jakby przez akrobację zdobyłem pracę pilota liniowego. Tak naprawdę od momentu, kiedy zacząłem się mocno interesować lataniem akrobacyjnym i od kiedy zacząłem moje szkolenie, był to też okres, w jakim zaczął się pojawiać mocno na rynku wyścigi Red Bull Air Race. Samoloty latające między przeszkodami, często w niesamowitych lokalizacjach. Było to coś, co od razu wiedziałem, że jest stworzone dla mnie. Kupiliśmy samolot, no i mając już samolot w Polsce, wymyśliliśmy projekt na Dzień Flagi, gdzie lecieliśmy dwoma samolotami, a kolega z Czech, Martin Sonka, ciągnął biały dym, ja ciągnąłem czerwony dym i przelecieliśmy pod trzema mostami w Warszawie jako pierwsi. Lądowanie na molo w Sopocie było bardzo spektakularne, więc idąc za ciosem stwierdziłem, że zróbmy teraz coś, co może pobić molo w Sopocie i wylądujmy samolotem na helipadzie. Ten samolot ma zdolności latania prawie jak helikopter. No to gdzie jest najsłynniejszy helipad? No oczywiście w Dubaju. Pojechaliśmy, weszliśmy na szczyt Burj Al Arab, wymierzyłem krokami dystans, wróciłem do domu. Polądowałem trochę samolotem i stwierdziłem, da się to zrobić, róbmy to. Dwa lata później, dwa lata ciężkiej pracy z Urzędem Lotnictwa Cywilnego, z Ministerstwem Turyzmu Dubaju, z producentem samolotów, z inżynierem modyfikującym samolotem Mike'em Patey. Bardzo, bardzo długi okres przygotowań. 14 marca wylądowałem samolotem na helipadzie na Burj Al Arab, dokonując czegoś, co większość ludzi twierdziła, że jest niemożliwe. Teraz oglądaliśmy właśnie sekwencję podejścia. Było słychać ten taki piszczący dźwięk jak gwizdek. To jest sygnalizator przeciągnięcia samolotu, czyli samolot ostrzega pilota. Słuchaj, lecisz tak wolno, że ten samolot zaraz spadnie, więc trzeba było lecieć totalnie na granicy, jak najwolniej się da. No i słychać też naszą euforię i śmiech po już sukcesie lądowania. Musieliśmy wylądować tym samolotem w bardzo małym oknie pogodowym. Wietrze od powyżej 10 km na godzinę, ale nie większym niż 20 km na godzinę. A takie okna w Dubaju nie zdarzają się bardzo często, także tutaj był kolejny challenge. Zaczęliśmy przygotowywać się do lądowania w niedzielę 12, aby wykonać to w poniedziałek 13. Natomiast w poniedziałek 13 właśnie ten wiatr był za mocny i po dwóch próbach stwierdziliśmy, że nie ma sensu dalej próbować, bo samolot jest bardzo ciężki do sterowania, że spróbujemy po południu, bo według meteorologów twierdzili, że w okolicach 14 znowu powinno się pojawić okno pogodowe. O 14 wystartowałem, latałem 40 minut wokół hotelu. Nie było w ogóle żadnych podmuchów wiatru, więc musiałem z powrotem wrócić. No i wiadomo, mega emocjonujący dzień, bo najpierw w poniedziałek rano mega trudne warunki i zacząłem powątpiewać, czy to się uda. Później w poniedziałek po południu brak jakichkolwiek warunków. No i wielkie emocje, stwierdziliśmy, że we wtorek próbujemy rano, bo meteorolog twierdził, że może się to udać. We wtorek rano przyleciałem o 6.40 pod helipad i było zero wiatru. Miałem paliwa na godzinę, polatałem sobie przez 40 minut robiąc próbne podejścia. Za trzecim próbnym podejściem usłyszałem od Majka, właśnie, który był na radiu, mamy wiatr 7 węzłów. I to było minimum, jakie założyliśmy sobie na lądowanie. W 30 sekund przekształciłem całe myślenie, że to będzie próbne podejście na przygotowanie do lądowania. 30 sekund później samolot stał na helipadzie zatrzymany i wiatr zdechł. Totalnie nie było wiatru po moim lądowaniu. Mieliśmy minutowe okno i wykorzystaliśmy je maksymalnie i dokonaliśmy czegoś wspaniałego. Tutaj też patrzę na jedno z moich ulubionych zdjęć. Jest to zdjęcie na 0,3 sekundy przed przyziemieniem. Moment, w którym zamykam klapy i pokazuje to też, jak bardzo małym miejscem do lądowania to było. Będąc zawodnikiem sportów ekstremalnych od wielu lat, wypracowaną mamy pewną psychikę i w czymś takim głównie wygrywa się głową. Tutaj właśnie to nastawienie psychologiczne, które wyciągnąłem z zawodów, pozwoliło mi właśnie w tym momencie, w którym otwarło się nasze okno pogodowe, mieliśmy te 7 węzłów, potrafiłem strzelić z palca, powiedzieć okej, dobra, to jest nasz moment, szybko przestawiamy się na lądowanie. Niesamowite emocje. A w samolocie byłem tylko ja, podejmując projekt, który jest ryzykowny. Ja wiem, że mogę narazić siebie, bo to jest mój projekt, ja go wymyśliłem, ale nie mogę narazić nikogo innego. Więc siedziałem tam sam. Jeśli chodzi o plany awaryjne, no dodaliśmy do samolotu dodatkowe 50 koni mechanicznych. Ze 180 weszliśmy na 230. Wiele osób pyta, czy miałem spadochron. Nie miałem spadochronu, bo to byłaby dodatkowa waga, która wydłużyłaby drogę hamowania. A 200 metrów nad ziemią to jest bardzo nisko i prawdopodobnie nie zdążyłby się otworzyć. Przy tych pierwszych podejściach w poniedziałek, które musieliśmy przerwać ze względu na wiatr, poczułem pełny szacunek do tego, co chcemy zrobić, jak trudne to jest. Natomiast gdybym czuł, że ryzykuję życie, to nie podjąłbym się tego. Ja mam piękne życie. Wybudowałem dom, mam partnerkę, mam dwa psy, latam. Szanuję to, co robię. Wiem, że jest to ryzykowne, ale cenię sobie to, jak piękny świat może być tu na ziemi. Ja jak zakochałem się w lataniu, to było przez to, że zobaczyłem pokaz akrobacji. Latanie masywnie się rozwija. Potrzebujemy wielu, wielu pilotów, aby latali w liniach, aby to lotnictwo się rozwijało. Kocham latać. Im więcej z nas będzie latać, tym to latanie będzie bardziej dostępne. Więc mam nadzieję, że robiąc takie rzeczy i pokazując na świecie, że mamy w Polsce świetne szkoły, świetnych pilotów, popularyzujemy lotnictwo. I to, co dla mnie zrobił pokaz Janusza Kasperka, jak miałem 6 lat, to ja mam nadzieję, że zrobię chociaż dla jednego czy dwóch dzieciaków, którzy oglądają, i któraś dziewczynka pójdzie do mamy czy chłopiec i powiedzą, słuchajcie, on wylądował, to ja też chcę być pilotem. I to dla mnie będzie cel spełniony. No ja wierzę, że jeśli młoda osoba ma w sobie jakąś pasję i chce ją realizować, to absolutnie każdy może ją zrealizować. Ja udowodniłem to, że pochodząc z niezbyt zamożnej rodziny i wsiadając do autobusu, mając 20 funtów w kieszeni, kilka lat później zostałem kapitanem pasażerskiego Airbusa i mistrzem świata w wyścigach. Także wierzmy to, że możemy realizować swoje marzenia i róbmy to.